podcast Polskiego Radia.
Malajka po prostu istnieje po to, by świat ją uwielbiał. Ona przynajmniej jest o tym przekonana i ja jej tego zazdroszczę. To jest wspaniałe przekonanie. Jak już robisz to tyle lat, to widzisz po ludziach, kto jest albo już zdrowo walnięty na punkcie kotów i wiesz, że masz do czynienia z wariatem, ale takim, że jak mu dasz tego kota, to będzie najlepiej traktowany kot na świecie. Szukałam perfum dla siebie pewnego dnia i nagle wydałam perfumy inspirowane moim kotem, który absolutnie nie ma ochoty tutaj z nami przebywać.
Ona jest teraz gdzieś tam
przy publicznym. Nie, jest publiczny. Za tobą.
Żartujesz?
Nie.
A jest! Ninka, przyjdziesz do mnie? Ale nie chowaj już tak, nie chowaj. Nie, mówię o paznokciach, widzę, że zrobione.
Oczywiście, że tak, muszą być zrobione. W końcu pracuję dłońmi, to moja wizytówka.
Ale wiem, że to jest też bardzo ważny element dla ciebie. Na jednym ze zdjęć na Facebooku bodajże miałaś właśnie rękawiczki na dłoniach i od razu było wyjaśnienie. Rękawiczki dlatego, bo wiecie, bo paznokcie nie zrobione, a wiecie, jak to bardzo ważny element.
Tak, bo wszyscy śmieją, że to jest profil o paznokciach, bo odkąd prowadzę ten profil, to często właśnie widać moje dłonie i zawsze moje wybory stylistyczne są komentowane.
Nie wiem, czy w tym świetle widać, ale tam parę blizn też się pojawiło w ostatnim czasie.
Tak, to myślę też jest dosyć typowe dla mojej pracy. Jest tu sporo blizn po ugryzieniach, po podrapaniach i tak wygląda. Większość mojego ciała w zasadzie jest usiana takimi drobnymi pamiątkami.
Nagrywasz sporo rolek na media społecznościowe, ale masz też, wiem, to ustaliliśmy dosłownie przed chwilą, jedną rolkę.
Jaką?
Dla gości.
Rolkę dla gości? A! Tak, to prawda. W domu jest rolka do usuwania sierści z ubrań, ale jest ona tylko dla gości, bo ja już po prostu uznałam, że to nie ma sensu.
Szanowni Państwo, Magdalena Jaźwińska z Fundacji Tymczasem u Magdy, no ty liczyłaś, ile jest obserwujących? Czy już przestałaś?
Mniej więcej wiem. Na Instagramie 47 tysięcy, na Facebooku bodaj 46 i na TikToku 50 tysięcy.
To się trochę tego uzbiera, już ponad 100, jakby nie było. W tych swoich mediach społecznościowych bardzo często wzruszasz, ale i wzruszasz się, bawisz swoich obserwatorów. Ja myślę, że ta nazwa Tymczasem u Magdy, bo to jest świetna gra słów, bo ona do czegoś nawiązuje, prawda? To jest takie schronienie tymczasowe. Natomiast w związku z tym, że jest okres rozliczenia się z fiskusem, to mam taki pomysł na to, żeby nazwa twojej fundacji padła kilka, a nawet naście razy podczas naszego podcastu, bo wtedy słuchacze i widzowie będą wiedzieć, komu ewentualnie 1,5%. Co ty na to?
Dobrze, jak najbardziej.
Dobrze, i zaproponuję ci taką pewną konwencję, bawiąc się nazwą twojej fundacji. I to będzie taka podróż przez kolejne etapy twojego życia. O!
Malajka. Kci.
A bo państwo jeszcze nie wiedzą.
Kci, chodź.
Magda nie jest sama, jest razem z Malajką.
Malajka.
Ona jest gdzieś. Mamy nadzieję, że pojawi się w kadrze.
Malajka, gdzie ty jesteś?
Bo ona sobie biega.
Ona jest gdzieś na widowni chyba.
Tak. Bo to jest wyjątkowe doświadczenie dla niej, bo to jest...
Malajka,
jest,
no chodź.
Jest gdzieś tutaj, jest gdzieś.
Chodź, tu jestem.
Bo ten podcast nagrywamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce, w tym słynnym studiu, więc i Malajka się
ona
dobrze
przyjdzie.
Czuje. Przyjdzie do swojej kochanej pani. Ta podróż przez kolejne etapy życia będzie też dlatego, dzięki tej podróży poznamy no właśnie te twoje działania, które determinowały cię, by znaleźć się ostatecznie w tym miejscu, w którym jesteś. Piszemy się na to?
Jasne.
No dobrze.
Malajka, jest. Chodź. Malajka.
Ale ona cię nie słucha.
Nie, ona poszła zwiedzać dalej. Malajka, no przyjdziesz, no tu czy nie przyjdziesz?
To mamy nadzieję, że w końcu nas odwiedzi i zasiądzie na moment, żeby pokazać się w kadrze. To jest Malajka. Dobrze, to jej poświęcimy. Malajka, tylko pamiętaj, jak nie wpadniesz do nas, to nie będzie nawet słowem o tobie nie piśnim. No patrz, mam mnie w poważaniu, już jej nie ma.
To już jest dobrze. Poważna groźba, zawsze jest w centrum uwagi.
To ja zaczynam. Jest rok 1992. Profesor Wolszczan odkrywa planety poza Układem Słonecznym. Waldemar Pawlak zostaje premierem rządu. Rusza sieć Centertel. W kinach swoją premierę ma film Psy Pasikowskiego. Tymczasem u Magdy...
Tymczasem u małej Magdy zaczyna się akcja porodowa. O 10 dni za późno, bo mi się nie spieszyło. Mhm. I nie płakałam, jak się urodziłam.
To przenoszona była.
Mhm. Tak.
No i kochane dziecko przyszło na świat.
Tak.
Jakim byłaś dzieckiem?
W 92.
No to ja wiem, to rozdartym.
Z tego roku wiem, że to jest oczywiście historia mojej mamy, że jak miałam 2 miesiące, to wymusiłam na niej danie mi do spróbowania ogórkowej, bo tak jak nie interesowało mnie jedzenie dla dorosłych ludzi, tak jak zrobiła ogórkową i podała, tak na tyle długo i intensywnie wyrażałam sprzeciw przeciwko niekarmieniu mnie zupą, że musiała mi na czubku łyżki podać zupy ogórkowej.
Tak, a to jest takie charakterystyczne, kiedy dziecku tutaj się zaczyna się podawać te pierwsze stałe pokarmy i pierwszy kontakt dzieciaka albo z marchewka to chyba za wcześnie.
No, 2 miesiące to w ogóle za wcześnie, no ale po prostu nie dawała mi spokoju.
Ale ogórek kiszony akurat w tej ogórkowej to był, rozumiem...
Jakiś rarytas widocznie.
No tak. O, widzę, że kręci się. Ona
ma lajka. No przyjdzie, jeszcze nie przyjdzie.
Za chwilę pojawi. To ja kontynuuję. Jest rok 2002, czyli minęło 10 lat. Polska żyje ostatnią pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny. Ekscytujemy się mundialem w Korei i Japonii. Nie wiem, pamiętasz coś z tego?
Tak, tak, tak.
Pamiętasz? Jakoś tam specjalnie nam nie wyszło. Roman Polański zdobywa Złotą Palmę w Cannes za film Pianista. Tymczasem u Magdy
problemy w grupie rówieśniczej, bo przeprowadziłam się z Kent, z Małopolski, z powrotem do Pruszkowa, co się wiązało z przeniesieniem się do nowej klasy, do nowej grupy dzieci i było to bardzo ciężkie doświadczenie. To pamiętam z tego okresu najbardziej.
A dlaczego takie ciężkie?
Bo pruszkowskie dzieci się różniły od dzieci kęckich bardzo. Dużo przeklinały i chwaliły się pierwszymi papierosami kradzionymi rodzicom. I nie mogłam się odnaleźć po tym, jak dzieci w Kętach chodziły na wycieczki za rączki. I był skandal, jak ktoś powiedział, dupa. Mhm.
A skąd taka decyzja o powrocie?
Kwestie zmian rodzinnych, że tak powiem, rozstanie mamy i powrót do miejsca, bo urodziłam się w Pruszkowie, tu jest cała rodzina i po prostu mama chciała z powrotem wrócić w rodzinne strony.
Byłaś świadoma tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie? Miałaś 10 lat.
Myślę, że pół na pół, bo oczywiście byłam świadoma tego, że przeprowadzamy się i z jakiego powodu się przeprowadzamy. Natomiast... Mojej mamie w jakimś stopniu, całkiem sporym, udało się mnie uchronić przed ekspozycją na jej problemy. W sensie, wiesz o co chodzi, nie angażowała mnie jako dziecka w rozwiązywanie problemów, które należą do świata dorosłych. Więc ja to przeżywałam po swojemu, że się rozstaję z przyjaciółmi, że musimy oddać pieska, bo nie odnajdzie się w bloku, bo mieszkaliśmy tam w domu. Wiesz, przeprowadzka, nowy pokój, ale nie dotyczyły mnie jej problemy jako osoby dorosłej związane z rachunkami, z konfliktami między dorosłymi. Nie wciągnęła mnie w to, więc za to mogę być jej bardzo wdzięczna.
A to jest chyba też dobre wyjście, prawda? Bo bardzo często się słyszy o sytuacjach, kiedy... No bo życie pisze różne scenariusze, że kiedy dwoje dorosłych ludzi się rozstaje, bardzo często dzieci stają się ofiarami tego konfliktu.
Albo
takie przyciąganie.
Albo są parentyfikowane w pewien sposób, że wymaga się od nich wsparcia rodzica na poziomie partnerskim czasami. Że na przykład matka robi sobie z córki przyjaciółkę, której się zwierza albo wymaga od niej osądu, postawy drugiej osoby. I to mnie ominęło. Całe szczęście. Uważam, że to dobrze.
Jest rok 2007. Mhm. Polska wchodzi do strefy Schengen. Adam Małysz zdobywa 4. kryształową kulę. W kinach 3. część Piratów z Karaibów. Oglądałaś?
Chyba pierwszą oglądałam.
A
tak.
Potrafisz zanucić Hansa Zimmera, ten charakterystyczny motyw? Czyli znasz. Tymczasem u Magdy.
Koncert Tokio Hotel na Torwarze. Z tego roku chyba najbardziej pamiętam, tak mi się wydaje. No na pewno byłam wtedy w gimnazjum I w 2007 na pewno byłam na koncercie Tokyo Hotel na Torwarze, bo bardzo lubiłam Tokyo Hotel i słuchałam z przyjaciółkami i dzięki temu nauczyłam się trochę niemieckiego. I też myślę, że to jest już teraz, prawie 20 lat później, w końcu wiele osób jest gotów wyznać to na głos, bo wiem, że nie jestem jedyna. Pisałam fanfiction o Tokyo Hotel. Mhm. Wiesz, co to jest fanfiction?
No takie historie.
Historie, które są osadzone w uniwersum, które już istnieje. Na przykład ludzie piszą fanfiction na temat postaci z Harry'ego Pottera. Czyli już mają gotowy świat przedstawiony, mają te postaci, ale zupełnie inaczej tworzą ich historię. I ja wpadłam akurat w bańkę pisania takich opowiadań na temat perypetii zespołu Tokyo Hotel, mając lat 15, ale przyznam szczerze, że o ile wtedy to było, wiesz, skrywane, tylko te kilka moich koleżanek wiedziało, gdzieś tam publikowałam to w internecie pod pseudonimem, tak teraz uważam, że to jest super, bo ja dzięki temu bardzo dużo pisałam i to wpłynęło na mój, jako tako wpłynęło to na mój rozwój pod kątem warsztatu literackiego, pisarskiego, jakkolwiek to nazwać.
To może to trzeba by wydać?
Może.
A to jest gdzieś w szufladzie?
Moja przyjaciółka zbierała te rzeczy. Powiedziała, że kiedyś jak wydam książkę, to sprzeda to za grube pieniądze, czego jej oczywiście bardzo życzę. I sobie życzę też wydania książki kiedyś.
A wydasz kiedyś książkę?
Mam nadzieję. To jest moje marzenie, takie, które mam od 12 roku życia, bo pamiętam, że z racji tych trudności, które miałam tutaj po przeniesieniu się, pisanie było dla mnie sposobem na takie odcięcie się od tej troszeczkę brzydkiej dla mnie rzeczywistości i przeniesienie się do takiego mojego świata, który był bezpieczny. No i to, wiesz, to musiało zaowocować tym, że zaczęłam do tego pisania podchodzić coraz bardziej świadomie. Trudno o tym mówić w przypadku dziecka 12-13-letniego, prawda? Ale jednak, jeżeli zaczynasz w tym wieku pisać i robisz to, to chciał, nie chciał, twój warsztat się polepsza.
No dobrze, ale miałaś wtedy 15 lat, to jakie te perypetie, jak wyglądały perypetie członków tego zespołu? Co tam wymyślałaś? Było hardkorowo, czy tak delikatnie, łagodnie?
O Jezu, wiesz co, to były takie raczej takie miękkie historyjki, miłe, tam było dużo wątków przyjaźni, jakieś tam pierwsze miłości. To był taki po prostu miły świat, w którym ja też może bym się chciała znaleźć. Tak. Tak, i też myślę, że postaci członków zespołu Tokyo Hoteli, jakieś tam otoczki wokół nich też stanowiły dla mnie raczej po prostu element gotowego uniwersum, nad którym nie musiałam się skupiać, tylko mogłam po prostu się skupić na fabule.
A jeśli kiedykolwiek napiszesz książkę, to taki wątek się znajdzie z Tokyo Hotel?
Słuchaj, jeżeli ktoś załatwi, że po prostu pewnego dnia zapukają do mnie do drzwi, wejdą, usiądą na kanapie, zmieszczą się wszyscy czterej na mojej kanapie. Każdy dostanie zwierzę do trzymania.
To by się zmieścili też, nie?
Nie wiem, są rosłe chłopy, nie? Ale na mojej na pewno by się zmieścili. Dostanie każdy zwierzę do trzymania i razem zaśpiewamy karaoke Durzden Monsun, to wtedy umieszczę ten wątek w książce.
A jak brzmiałoby twoje pierwsze pytanie do nich? Wyobraź sobie, że oni tutaj siedzą. Jakby brzmiało twoje pierwsze pytanie do nich?
Ojej.
W języku niemieckim?
W języku niemieckim?
No. Zadaj pytanie jakieś właśnie.
Nie używam języka niemieckiego milion lat. Pewnie, nie wiem, jeżeli pierwsze pytanie, to pewnie zapytała coś w stylu...
Wovonsdu.
Willsdu Wasser? Chcesz wody? Nie umiem mówić poprawnie tak super po niemiecku. Na pewno jestem osłuchana i sporo rozumiem, ale bym zapytała chyba o wodę w pierwszej kolejności.
Danke.
Danke schön. Wybiłeś mnie strasznie tym pytaniem.
Danke schön. No dobrze, to kontynuujemy naszą podróż przez kolejne etapy twojego życia. 2012 tym razem.
Okej.
Okay. Polska, Ukraina organizują Euro 2012. Świat nie skończył się, chociaż miał się skończyć według kalendarza Majów. W kinach leci Róża i Skyfall. Tymczasem u Magdy.
Jedzie na swój pierwszy mecz żużlowy do Zielonej Góry.
Bo to fascynacja w pewnym momencie się przerodziła nawet w taką trochę...
Ścieżkę zawodową.
No właśnie.
Tak. 2012 byłam pierwszy raz na żużlu. I ta zajawka przyszła do mnie zupełnie niespodziewanie. Jak zresztą większość, ja to nazywam pasja niespodzianka, bo nigdy nie wiem, co będzie moją kolejną zajawką. Po prostu pojechałam do Zielonej Góry odwiedzić kumpla i się wkręciłam. I kumpla już nie mam, ale dalej mam zajawkę do żużla. I rok później już miałam angaż w portalu, który pisał na temat żużla właśnie. I moja redaktorka, jak jej powiedziałam, że w zasadzie to w jednym sezonie zaczęłam pisać o żużlu, jak zaczęłam na niego jeździć regularnie, była w szoku. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłam, że gdzieś tam ten nabyty warsztat i jakaś tam elastyczność względem posługiwania się słowem pozwoliły mi na dość szybką możliwość rozwoju. I potem też była właśnie gazeta, kolejny portal. I dopiero potem były studia dziennikarskie. Troszeczkę na odwrót.
Mm-hmm. A to słuchaj, a skąd to, znaczy, gdybyś była w stanie wytłumaczyć no, mnie i naszym widzom, którzy nie są, zakładam, że część na pewno nie jest, że nie są fanami żużla. Ja kiedyś byłem. Nie w Zielonej Górze. Nie, PG Narodowy.
A, na Grand Prix byłeś.
Tak. Mm-hmm. I powiem tak, że no, to trzeba kochać, bo dla mnie te emocje, one są dawkowane. To wszystko trwa 2 minuty, cały ten wyścig, a potem się czeka i czeka, tutaj muszą skropić ten tor. No i takie to jest, wiesz, nie ma tego na przykład, czego, co jest podczas, nie wiem, meczu piłki ręcznej, że emocje są cały czas. Bramka za bramkę, bramka za bramkę, a no tu widzisz, czekasz.
I to jest coś, co do czego ja się na przykład... Wiem, o co ci chodzi i się nie zgadzam, dlatego że ja właśnie uważam, że ta dynamika, która jest w żużlu, jest dużo bardziej taka interesująca, bo ja na przykład akurat piłki ręcznej nie oglądam, ale zdarza mi się czasami, jak nie ma sezonu żużlowego, chodzić na Legię, na Żyletę.
To po sąsiedzku.
Tak, bo ja nie będę meczu na siedząco oglądać. I na przykład mnie z kolei bardziej rajcuje śpiewanie tylko Legia, ukochana Legia, niż to, co się dzieje na boisku, bo według mnie jedyne momenty, kiedy ludzie się jakkolwiek właśnie, wiesz, unoszą, mają ten ło, to jest kiedy jest mecz, kiedy jest gol, albo kiedy jest jakaś taka akcja, która jest emocjonalna, typu faul, albo nie wiem, spalony cokolwiek, tak? A na żużlu masz gwarancję 15 momentów, wow, bo jest 15 wyścigów, i w każdym z nich masz ten moment startu, który jest bardzo emocjonujący i często decyduje o tym, kto dotrze pierwszy do mety, ale nie zawsze, bo czasami jest dużo mijanek i to też jest element bardzo taki żywiołowy, no i sama meta, tak? I takich chwil jest 15. I ty znasz tę dynamikę i wiesz, że teraz będziesz oglądał wyścig, po nim będziesz albo buczał, albo klaskał, a potem jeszcze będziesz śpiewał piosenki, jeżeli jesteś na młynie.
A często bywasz na Żylecie?
Na Legii, na Żylecie? No wiesz co, teraz akurat w tym roku nie byłam, ale jak już bywam, to najczęściej towarzysko. Kiedyś kumpel mnie zabrał w ramach walentynek na Legię, bo były bilety tańsze dla drugiej osoby. Stwierdził, no to chodź. No to poszłam, ale super.
A to ładny gest z jego strony.
Bardzo ładny, oczywiście,
ale,
że tak.
Aha, ale ten tańszy był dla ciebie czy dla niego?
Wiesz co, chyba zapłacił za oba ostatecznie, ale po prostu jakoś tak taniej wychodziły oba wtedy, nie pamiętam dokładnie. Ale tak, na Żylecie na pewno byłam mniej razy niż byłam na żużlu kiedykolwiek. Też zdarzyło mi się dostać groźbę zakazu stadionowego, ale to dlatego, że znalazłam się w złym miejscu w złym czasie. Bo byłam na meczu w Zielonej Górze, podczas której doszło do burdy na młynie między kibicami Falubazu, jakby między nimi. Bo doszło do wypadku na torze, który podzielił kibiców i zaczęli się tłuc. I ówczesny prezes Falubazu powiedział, że wszyscy, którzy przebywali według monitoringu na tej trybunie, dostaną zakaz stadionowy. Ja byłam na tej trybunie wtedy, chociaż powinnam być na dziennikarskiej, na akredytacji, ale wpieprzyłam się na młyn, bo nie będę siedzieć na meczu, tylko będę stać. Ale moja redaktor naczelna, ówczesna, jakoś to naprostowała i nie dostałam zakazu. Ale tak, zdarzało mi się dużo mieć przygód na żużlu, ciekawych bardzo. I ja uważam właśnie, że żużel jest bardziej dynamiczny niż ręczna czy kopana. Bo ta dynamika jest taka, wiesz, nie jest taka gol. A dobra, jednak nie ma gola. tylko jest, wiesz, bieg. Tu masz kibicowanie, polewaczka jeździ, bieg, 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 bieg. Co ty w ogóle mówisz?
To pozwolisz, że każdy zostanie przy swoim zdaniu.
No nie wiem. Nie wiem, czy pozwolę. Jeszcze nie wiem.
No to tak, ciąg dalszy. 2017. Ja ci przedstawię parę faktów, a ty przypomnij sobie, co mogłaś wówczas robić. Naukowcy obserwują pierwsze fale grawitacyjne. Robert Lewandowski, mamy wątek piłkarski, bije rekord strzelecki w eliminacjach piłkarskich. W kinach, skoro już mamy tutaj też wątek filmowy, królowała Dunkierka i La La Land, a tymczasem u Magdy.
Tymczasem Magda dalej nie obejrzała La La Land. W 17? Ja mam lat 25.
Słuchaj, w La La Landzie Ryan Gosling śpiewa. Kojarzysz gościa?
Nie, ale...
To nie twój typ, nie?
Bardziej Emma Stone chyba jest moim typem.
Mm-hmm. Okej. Okay.
W 17 chyba już skończyłam pracę w branży YouTube i wróciłam na moment do nauczycielstwa. Zgodnie z moim wykształceniem.
No właśnie, bo tak się spodziewałem, miałem nadzieję, nie pomyliłem się, że to wykształcenie też się pojawi. Czy dla twoich obserwatorów fakt, że ten zawód wyuczony to właśnie nauczycielka bywa często zaskoczeniem? W związku z tym, czym się zajmujesz na co dzień?
Ten wątek się pojawia w zasadzie rzadko. Nie wiem, w sumie. Na pewno jakimś tam zaskoczeniem bywa to, że nie mam wykształcenia w kierunku zwierząt żadnego. Mhm. Wszystko to, co wiem, to jest kwestia mojego własnego researchu, rozeznania, praktyki i jakby dowiadywania się z różnych źródeł i potem wyciągania średniej na temat tego, które informacje będą najbardziej przydatne. No na pewno przydało mi się to, że znam ten angielski. I kiedy jeszcze w Polsce nie było zbyt dużo źródeł na temat opieki nad osieroconymi zwierzętami, ja mogłam korzystać z tych zagranicznych. To na pewno był ten ważny motyw, ale uważam...
Ale żałujesz, że nie pojawiło się w twoim życiu jakieś SGGW na przykład?
Nie, bo uważam, że gdyby pojawiło się SGGW i gdybym uczyła się na ten temat, to mogłabym stracić pasję do tego. Bo to już by była, wiesz, troszeczkę jednak przymusu tej nauki. Nie wszystko, czego bym się uczyła, byłoby dla mnie ciekawe i przydatne mi teraz na przykład. Na przykład, nie wiem, dlaczego miałabym się uczyć o cieleniu krów, z czym się wiążą często jakieś tam, nie wiem, studia związane ze zwierzętami, skoro nie będę cielić krów.
No dobrze, no ale przymus nauki był na studiach pedagogicznych przecież. Nie lubisz przymusu?
Był na studiach pedagogicznych, w sensie nauczycielskich, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Bo raz, że to elementy pedagogiki, a dwa język sam w sobie. No oczywiście, że nie lubię przymusu.
To jak ty zaliczałaś egzaminy?
Mamo, nie słuchaj tego. No nie powiem, że ledwo. No całe szczęście po prostu mam pojemną głowę, wiesz? Szybko się uczę. Czasami wysłucham na wykładzie i już mi to w głowie zostanie. Umiem lać wodę, całkiem nieźle, profesjonalnie wręcz. Ale na przykład mam ukończone dwoje studiów magisterskich z całkiem wysokimi ocenami, ale same absolutoria. Nie złożyłam prac magisterskich, bo nie jestem w stanie się przymusić do przepisywania kilku książek w jedną książkę. Bo za to uważam pisanie prac naukowych na tym poziomie. Doktorat, wiesz, wyżej to już jest coś innego, ale magisterka to jest dosłownie... Przepisz to zdanie, tylko troszeczkę zmień, żeby nie było plagiatu. To straszne, mam takie poczucie marnowania. Wolałabym naprawdę mieć na koniec studiów egzamin szeroki, sprawdzający moją całą wiedzę z całego procesu nauczania. I wtedy bym tych studiów magisterskich ukończyła wiele. Pisanie prac jest dla mnie nie do przeskoczenia.
No to o czym myślała ta Magda, która oglądała Tokio Hotel w Warszawie, miałaś wtedy 15 lat, to już wtedy myślałaś o takich studiach, żeby zostać nauczycielką?
Chyba tak. Chyba już wtedy gdzieś tam mi się jawił ten pomysł. Chociaż uważam za absurdalne zmuszanie młodzieży nastoletniej do wybierania kierunku, w którym będą podążać. Bo idąc do liceum musiałam już wybrać, jaki będzie profil, tak, klasy, w której będę. I na podstawie tego, jakie przedmioty wybiorę jako rozszerzone na maturze, będę na dane studia składać papiery, tak? To jest zdecydowanie za wcześnie.
Ty byłaś na humanistycznym.
Lingwistyczno-kulturowym. Miałam rozszerzony angielski, WOS i geografię. I uważam, że to jest dużo za wcześnie. I uważam też, że bardzo dużo zależy od nauczycieli. Dlatego, że całe życie miałam bardzo dobre polonistki, które wymagały ode mnie więcej niż od reszty dzieciaków. Całe życie miałam bardzo fajne anglistki, które gdzieś tam sprawiały, że ta nauka angielskiego była przyjemna i lekka. I miałam też całe życie bardzo duże szczęście do biolożek. Też bardzo lubiłam zajęcia z przyrody w podstawówce i z biologii, bo też miałam fajne nauczycielki, które czyniły te tematy ciekawymi, ale na przykład do tej pory nie obliczyć żadnego stężenia molowego, nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie wiem. Moja mama jest po technikum chemicznym. Całe życie byłam zagrożona z chemii. W każdym razie tak, już wtedy miałam pomysł jakiś tam wstępny na nauczycielstwo, bo gdzieś tam zawsze wiedziałam, że mam jakąś tam zdolność do przekazywania wiedzy, w ogóle wiesz, taką oratorską, ale to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Już pomijając to, że jest absolutnie nieadekwatnie opłacany, praca w szkole, to, że po pierwsze ty musisz mieć tę wiedzę, którą masz przekazać, po drugie spełniać wymagania systemu, gdzie tak bardzo wielu nauczycieli pracujących w systemie jest antysystemowcami, bo mają z tym do czynienia na co dzień. I po prostu nienawidzą tego, co im się każe robić odgórnie i to, jak bardzo się coraz bardziej okraja i ogłupia te dzieciaki. Tak? I kończąc na absolutnie najgorszej rzeczy, najtrudniejszej niech będzie, żeby nie powiedzieć najgorszej, czyli rodzicach.
Czyli to użeranie się, tak za.
Niestety tak.
I ta roszczeniowość?
Roszczeniowość, tak. I rozstrzał między rodzicami, którzy...
Znaczy, umówmy się, nie wszyscy są tacy. Nie wkładajmy wszystkich do jednego worka.
A rzeczywiście, że tak. Ale myślę, że to jest duży czynnik stresogenny w pracy nauczyciela. Rodzice, którzy albo dziecko ignorują, albo wręcz dziecku dają sobie wyjść na łeb. I przy okazji od nauczyciela wymagają, żeby najlepiej też sobie dał wyjść na łeb.
I co między innymi dlatego zrezygnowałaś? Jak długo pracowałaś?
Ojej, wiesz co, ja generalnie ten motyw nauczycielstwa przewijał się dosyć długo u mnie, bo pracowałam w kilku szkołach językowych, w jednej najdłużej, pracowałam w dwóch podstawówkach w przedszkolu. To było na pewno kilka lat. I to było na pewno wartościowe doświadczenie, a zrezygnowałam po pracy w szkole państwowej, w podstawówce, bo uznałam, że to marne wynagrodzenie nie jest na przykład warte tego, żeby nie wiedzieć, czy wrócę z okiem do domu, bo na przykład dziecko na stołówce próbuje mi wsadzić widelec w oko. Bo była taka sytuacja. I jeszcze ja dostałam opierdziel od pedagogzki, że dlaczego mu spokojnie nie wytłumaczyłam, że nie można tak robić, bo mogłam stracić oko na przykład. I nie. Nie.
To był uczeń...
Siedmiolatek.
Rozumiem.
Siedmiolatek i nie pozwoliłam mu usiąść na miejscu, na którym chciał usiąść, żeby dokuczać innemu chłopcu. I tak mi trzymał widelec w szoku.
No to kolejny z etapów w tej naszej historii. Ostatni, też kluczowy dla ciebie. 2022. Mhm. Pewnie wiesz, do czego piję. Natomiast przypomnę, że bo to też był... rok bogaty w wydarzenia. Tak, wojna na Ukrainie. Polacy ruszają pomagać uchodźcom. Iga Świątek zostaje numerem jeden w tenisie. Kończy się pandemia COVID-19. To był ten rok. Tymczasem u Magdy
rozumiem, że nawiązujesz do tego, że został podpisany akt notarialny zakładający fundację, ale zanim to
fundację nastąpiło... Fundację tymczasem u Magdy
fundację
właśnie.
Fundację tymczasem u Magdy, zgadza się. Ale zanim to nastąpiło, bo to było bodaj nie pamiętam, czy w maju, czy w wakacje, już było cieplej, to wojna w Ukrainie wybuchła dzień przed moimi urodzinami, 30. W ogóle nie miałam radości ze świętowania ich w związku z tym. I ja mam w sobie takie poczucie... I to myślę, kwestia tego, czym się zajmuję teraz, wyrobiła we mnie takie poczucie, że jeżeli jest jakiś problem, na który zupełnie nie mam wpływu, tak absolutnie nie jestem w stanie nic zrobić, jednak się od niego odcinam. Mogę być świadoma tego, co się dzieje, ale nie mogę pozwolić sobie na to, żeby zjadały mnie emocje w związku z czymś, na co nie mam wpływu. Kiedy doszło do eskalacji sytuacji na Ukrainie i osoby z Ukrainy zaczęły przyjeżdżać do Polski i zjeżdżać się i potrzebować noclegów i tego, żeby się zająć czy dziećmi, czy zwierzętami i tak dalej, ja wiedziałam, że ja tutaj mogę coś zrobić. I robiłam. I organizowałam dzieciom ukraińskim zajęcia z angielskiego na przykład, czy tam ze zwierzątkami, zabierałam je do kina, organizowałam zbiórkę jakichś tam paczek z ubraniami i tak dalej. Zaangażowałam siatkę znajomych, żeby pomogli na przykład w wyżywieniu rodziny, którą inna moja znajoma miała u siebie w domu, tak? Czy udzieliłam noclegu pani z chorą córką, która miała do wyboru albo to, że przyjdzie do nas nocować i od nas ruszy w dalszą drogę, albo spędzi 2 dni na centralnym, czekając na transport. No to odpowiedź była prosta, tak? Więc tak, to jest jakieś takie moje założenie, że jeżeli ja nie jestem w stanie realnie wpłynąć na problematyczną sytuację, nawet jeżeli ona mnie właśnie dotyka, w sensie emocjonalnie, to oddzielam się trochę od niej, jeżeli tymi rękoma nie mogę czegoś zrobić.
Już wspomniałaś o tym, że to był ten kluczowy rok, bo powstała fundacja. Ona, tak, bo oczywiście zwierzakami zaczęła się zajmować trochę wcześniej, to był 2018. Za chwilę ten wątek, który zdominuje drugą połowę naszego programu, poruszę. Natomiast chciałem wrócić na moment jeszcze do ciebie, bo nie boisz się mówić otwarcie o swoich problemach, z którymi się zmagałaś. Nie wiem, czy tę sukę już pokonałaś, ale razu pewnego pojawił się taki wpis na Facebooku z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Chciałam tylko powiedzieć, że to ta suka depresja.
Czy tam było na pewno słowo suka, czy jakieś inne? Nie, myślałam, że gorszy... Jezu, wydrukowane posty! Myślałam, że było bardziej wulgarne, ale okej, tak, suka depresja.
Zmaga się od prawie 15 lat ze mną i za każdym razem próbuję w jakimś ciekawym towarzystwie. Próbna matura z matmy, pisanie licencjatu, znienawidzona praca, nieodpowiedni partner, śmierć przyjaciela. Niestety, ale nie dam się tak łatwo. Pokonałaś tę sukę już?
Wiesz co, tak jak mówiłam, ona ma problem ze mną. Ona się boryka ze mną, dlatego że faktycznie jest tak, że nie można, chorując na depresję, powiedzieć kategorycznie, to był mój ostatni epizod, już na pewno żaden nigdy nie nastąpi. Trzeba mieć w sobie troszeczkę takiego, to może się powtórzyć, ale wiem już, jak sobie z tym poradzić lepiej. Rok temu o tej porze byłam już tydzień na oddziale zamkniętym. Mając nadzieję, że jestem, że już tam nigdy nie będę, kiedy byłam tam jeszcze wcześniej. W sensie to był mój 4 pobyt w szpitalu. Właśnie z powodu zaburzeń depresyjnych, gdzie już poprzedni pobyt w 2022 bardzo liczyłam na to, że to będzie ostatni i tak sobie wmówiłam to, że już wiesz, poradziłam sobie, już wyszłam na prostą teraz i tak dalej. I kolejny epizod depresyjny, ten właśnie, przez który wylądowałam w zeszłym roku w szpitalu, to było dla mnie takie... Ja miałam pretensje do siebie. Przecież już miałam więcej nie być w szpitalu. Co to ma znaczyć? Dlaczego jestem znowu w szpitalu? Czyli to ja sobie nie poradziłam. To ze mną jest problem. Jakby nie wystarczyło to, że mam tę depresję, to jeszcze sobie dopierdzielam, że to z mojej własnej winy.
Wiesz, bo ta suka ma wówczas satysfakcję, nie?
Całe szczęście, no nie na długo. No, dobra, no trochę na długo, bo spędziłam w szpitalu 2 miesiące ostatecznie. Spędziłam tam moje urodziny. Wyszłam dopiero pod koniec marca. Ale uzyskałam dobrą pomoc, bo całe szczęście gdzieś tam ta gałąź medycyny rozwija się coraz sprawniej i myślę, że też psychiatria... Często psychiatrzy, przynajmniej ci, na których ja trafiłam, to są ludzie faktycznie z powołaniem, którzy chcą pomóc. Terapeuci tak samo. Myślę, że terapia też jest kluczowym elementem zdrowienia. Natomiast tak, to był dosłownie moment, kiedy ja traktowałam epizod depresyjny jako moją porażkę, że jak to, przecież już miałam nie być w szpitalu. A teraz, kiedy wyszłam z tego szpitala, mam w sobie takie... To się może w każdej chwili wydarzyć i wtedy trzeba iść do tego szpitala, ale tam się dostanie pomoc. To jest choroba jak każda inna. Jakbym poszła na 2 miesiące do szpitala z powodu komplikacji i z powodu cukrzycy typu pierwszego, której całe szczęście nie mam, to bym nie miała do siebie o to pretensji. Prawda? Więc dzisiaj właśnie nawet jak tutaj jechałam, rozmawiałam z panią w taksówce, to powiedziała, że faktycznie kiedyś było tak, że raczej takie trochę co ludzie powiedzą, ten temat terapii był na terapię i do psychiatrów to chodzili tacy, wiesz. No, a teraz ludzie między sobą rozmawiają otwarcie. O, ostatnio mi terapeuta powiedział coś tam, a no, mój psychiatra coś tam. Mój psychiatra. Instytucja mój psychiatra teraz istnieje i brzmi jak moja kosmetyczka. Wiesz, o co chodzi? Nie ma tego tabu.
Bo wiesz, o co chodzi, bo tak ludziom łatwo jest, znaczy to, o czym wspomniałeś wcześniej, to myślenie było kiedyś, a teraz tak, jak mnie boli serce, to idę do kardiologa. Jak sobie złamię nogę, to nikt mi nie mówi, aj, przesadzasz, tam, to nie, to wmawiasz sobie. Nie? Nie. Jak mam chorą duszę, to idę do kogoś, kto mi pomoże ją uleczyć. I dobrze, że to postrzeganie problemu się zmienia.
Tak, to prawda. I też myślę, że warto pamiętać, że trzeba korzystać z darów medycyny konwencjonalnej, czyli z psychiatrii i z terapii.
Nawet zacytuję właśnie z tego twojego, bo się uśmiałaś. Tak. Nieustannie przypominam, aby dostać się do psychiatry albo na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego.
A już wiem, który to jest post. Dobra.
Nie potrzeba skierowania każdemu, bez względu na to, czy jest ubezpieczony, czy nie, przysługuje opieka psychiatryczna. To myślę, że też jest taki message, tak mówią, tak? To jest takie przesłanie do naszych widzów i słuchaczy, którzy mogą się mierzyć z podobnymi problemami, co ty. Zwierzaki pomagają ci, pomogły w tej walce?
Tak. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że kiedy wyszłam z tego szpitala teraz czy poprzednim razem, to nawet jeżeli chciałam przeleżeć cały dzień w łóżku i uwierz mi, marzyłam o tym. Ja miałam czasami problem, żeby się zmotywować, żeby wstać, się wysikać. Nie mówiąc już o jakichś tam rzeczach bardziej zaawansowanych typu wzięcie prysznica, umycie zębów. To naprawdę było problematyczne, ale choćby nie wiem co, musiałam wstać nakarmić zwierzęta i musiałam wyjść chociaż wokół bloku z psem na spacer. Więc aktywizowały mnie. W innym przypadku po prostu się zrosła z łóżkiem. Więc to jest na pewno dobre. Zwierzęta chciał, nie chciał, są, mam wrażenie, takim trochę oczyszczaczem powietrza, ale dla energii. Wydaje mi się, że zwierzę w domu, które jest zadbane, zaopiekowane i czuje się tam chciane, ma realny wpływ na atmosferę w domu. I nie mówię tu o jakichś takich, wiesz, ezobajerach, tylko najzwyczajniej w świecie. Wiesz, to jest też potwierdzone psychologicznie, że obecność zwierzęcia, czy mruczenie kota, czy głaskanie psa ma pozytywny wpływ na nastrój, na psychikę, ale właśnie tutaj ten element logistyczny, mam wrażenie, mi najbardziej pomógł, że takie poczucie, że nie mogę po prostu się zatopić pod kołdrą, tylko muszę wstać, nakarmić, muszę wyjść, bo są te zwierzęta zależne ode mnie. To mi troszkę pomogło przywrócić do żywych.
Tymczasem u Magdy, bo można tak, tak, szanowni państwo, tak, można, też sobie wydrukowałem i to też sobie wydrukowałem.
Masz dużo tych papierów na mnie. Teraz jest modne wyciąganie takich archiwów, nie?
Ale z tego tak akurat dumna jesteś. Kto to zrobił?
To zrobiła moja przyjaciółka.
Gosia?
Namalowała to. Proszę?
To jest Gosia?
Nie, Gosia to jest imię aksolotla, który jest na koszulce. Miałam aksolotla, który się nazywał Gosia Andrzejewicz.
No tak, bo ty słyniesz z tych nadawania oryginalnych imion swoim podopiecznym, chociażby. No już go nie ma z nami, ale jest. Mam z tym problem. Myślę, że i ty też chyba z tym spotkałaś, jak można nazywać swoje zwierzęta na przykład imionami, a jeszcze nazwiskami. Bo na przykład Robert Kubica się pojawił na krótko u ciebie. Taki sympatyczny psiak. On już jest po tamtej stronie.
Tak, on już, pożegnałam go, ale miał bardzo dobre pożegnanie, bo
frytki z McDonalda.
O! Tyle frytek, że nawet nie był w stanie wszystkich przejeść. Dostał frytki, dostał boczek, dostał pizzę, nuggetsy w sosie barbecue, wszystko po prostu. Ale strasznie pogardził masłem orzechowym, więc moje pozostałe psy skorzystały na tym.
Słuchaj, jak to się stało w ogóle? Jak wpadłaś na pomysł, by dać tę cząstkę siebie właśnie tym bardzo pokrzywdzonym przez los braciom mniejszym?
No i to jest... Pojawia się pytanie, czy znowu się cofamy do lat 90. i wczesnych 2000, gdzie ja już wtedy wyrażała się ta moja wielka miłość do zwierząt i mówiłam, że będę weterynarzem. Ale weterynarzem nie zostałam, dlatego że wtedy, kiedy wybierało się profile do liceum, nie poszłam na biolchem, celem zostania weterynarzem, bo trzeba będzie robić zastrzyki, usypiać zwierzątka i będą martwe zwierzątka. Tymczasem teraz to jest moja codzienność. Ale uważam, że to dobrze, że nie poszłam na weterynarię, bo mogłabym sobie nie poradzić z ludźmi, bo to jest jednak zawód, w którym jesteś cały czas wystawiony na ludzi, którzy niekoniecznie te zwierzęta faktycznie kochają, niekoniecznie o nie dbają. No i też to jest grupa zawodowa, wśród której notuje się najwięcej samobójstw. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym.
Nie wiedziałem.
Tak, jeżeli chodzi o grupy zawodowe wśród weterynarzy w związku z wypaleniem zawodowym, ciągłą ekspozycję na cierpienie, właśnie na obojętność ludzi, na okrucieństwo ludzi, doprowadza bardzo wiele wrażliwych osób, no bo umówmy się, jeżeli decydujesz się na zawód pomocowy, musisz mieć w sobie jakąś wrażliwość. Niestety nie daje rady.
Ale ty też spotykasz się z hejtem ze strony ludzi, bo na przykład popierasz otwarcie, mówisz o usypianiu ślepych miotów, czy też aborcji wśród kotów, oczywiście w pewnych przypadkach, ale się z tym nie kryjesz.
Nie kryję się z tym i ostatnio nawet miałam taką rozmowę na kanale nadawczym. Pozdrawiam kanał nadawczy. Oni się będą cieszyć bardzo. Jest taka grupka na Instagramie, masz taką funkcję, że zakładasz kanał nadawczy i tam po prostu dołączają ludzie i to ma taki troszeczkę klimat czatu rodzinnego. Wiesz, jak masz grupę na Messengerze z rodziną, to tak wygląda, tylko tam ja po prostu wrzucam jakieś takie mega na bieżąco surowe urywki z życia i ludzie to mogą komentować i to są tacy najbardziej zaangażowani odbiorcy. I ostatnio nawet była taka rozmowa i powiedziałam, że mówię o tym właśnie, o usypianiu ślepych miotów, o kastracjach aborcyjnych, czy o eutanazji, kiedy już zwierzę, wiesz, chyli się ku końcowi, ale nie czekamy na moment, kiedy już będzie cierpiało, żeby uciąć to cierpienie, tylko wyprzedzamy nawet o te kilka dni ten moment. Bo już wiemy, że nie będzie lepiej, że może być tylko gorzej, więc żegnamy na przykład tak jak ja Roberta, tak? Rozpieszczając go. Zwierzę i tak nie ma takiego poczucia czasu jak my. Nie odlicza godzin, jest tu i teraz. Więc dla niego uczta z fryteczkami zakończona tym, że dostał lekką kujkę w pośladek i zasnął po niej, to była po prostu jak drzemka po dobrym obiadku i tyle. W każdym razie, jeżeli na 100 osób, 99 osób napisze do mnie, ty morderczyni, taka sraka, naprawdę naczytałam się na swój temat, a jedna powie, okej, coś do mnie dotarło, zmieniam zdanie, to już jest sukces. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś ma być betonowy, to pozostanie, ale jeżeli ktoś faktycznie zależy mu na dobru zwierząt i przemawia do niego przede wszystkim nauka, a nie tylko własne sumienie, bo z jakiegoś powodu osoby, które tak bardzo bronią tych małych koteczków, żeby się urodziły, zajadają się schabowymi w niedzielę, aż im się uszy trzęsą. Bo po prostu koty są bardziej futrzaste niż świnie. Więc oni by tak nie mogli. Rosół pycha? Wiesz, o co chodzi? To jest troszkę hipokryzja. Szczególnie, że nie mówimy tutaj o tym, że ktokolwiek usypia ślepe mioty czy dokonuje kastracji aborcyjnych, bo to lubi, tylko mówimy o realnym wpływie na regulację bardzo zaniedbanej populacji kotów. Mamy w Polsce około 1 000 000 bezdomnych kotów. Koty się mnożą tak, jak nam się wydaje, że się mnożą króliki i myszy. Po prostu jedna kotka może mieć w ciągu roku 3 mioty kociąt i na przykład jak urodzi pierwszy miot w marcu, to kotka z marca już pod koniec roku może mieć swoje kocięta. Kolejnych kilka. I te kolejnych kilka już kolej... Wiesz... I też wiesz, argumenty typu no to za różnica, przecież to, że tych nie uśpię, ja im znajdę dobre domki. No dobrze, ale to troszeczkę działa tak jak demokracja. Mówi się nam, każdy głos się liczy. Idź na wybory, bo twój jeden głos może zmienić. Twoja jedna decyzja na temat ograniczania bezdomności też może dużo zmienić. Bo ta jedna wykastrowana kotka to jest kilkadziesiąt pokoleń kolejnych kotów na przykład, tak? Ten kociak, który zgodnie z prawem i z etyką lekarską może odejść z tego świata pożegnany w sposób etyczny i bezbolesny, nie zajmuje wakatu, mówiąc brzydko i tak, wiesz, tak fachowo. Nie zajmuje wakatu dla kota, który nie ma już żadnych wskazań do eutanazji, bo już otworzył oczy i prawo nie pozwala na uśpienie tego zwierzęcia bez wskazań medycznych. Tak? Więc to jest znowu troszkę jak demokracja.
Czasem jednak takie wpisy w mediach społecznościowych mogą działać mobilizująco. Niejaka Violetta, zwracając się do ciebie. Wzorce można pokazywać, jeśli je ktoś naśladuje, wtedy to jest wzorzec. Otwórz własną fundację, przygarniaj zwierzęta, a potem mów coś o wzorcach. Zaraz, żeby...
Bo to jest, ja chyba miałam tylko zdjęcie w tle na prywatnym profilu przez moment, bo mnie to tak strasznie rozbawiło. A to dlatego, że ja się wypowiedziałam z prywatnego profilu, jako ja pod imieniem i nazwiskiem, na temat jakichś tam działań innej fundacji. I tak, albo... Jeszcze tam był w podobnym klimacie komentarz był: za komputera to każdy głupi potrafi, lepiej zacznij sama pomagać. Okej.
Okay. Magdo, wpadłaś do nas, nie wpadłaś z pustymi rękami. Ja cały czas mam nadzieję, że Malajka się jeszcze
Malajka, gdzie ty jesteś?
Pojawi. Natomiast na tym stole jest coś, co chciałaś zaprezentować. To jest coś, z czym się mierzysz każdego dnia, tak?
Tak.
I czego używa rzeczywiście?
Przydałaby mi się Malajka, bo bym zaprezentowała na niej parę rzeczy. Malajka, gdzie ty jesteś? Gdzie ona poszła w ogóle?
No wiesz, to jest duże studio.
Przyjdziesz?
Ale tam widzę nawet, czy dobrze widzę, tam jest flakonik z perfumami.
Po kolei. Słuchaj, po kolei. Ja się wodę od razu napiję. Gdzieś ty polazła.
Jak ją wołasz?
To tak jak słyszysz, Malajka. No słyszę cię, no chodź tutaj.
O, jest, chodź.
Malajka, chodź.
Chodź
gwiazdeczko. Ty po prostu czekałaś, że będzie twój czas na wywiad. Chodź, Malajka, chodź. No tak, no chodź. Przyjdziesz? Chodź. To jest Malajka, jedna z moich kotek rezydentek. Uwielbiana gremialnie przez wszystkich widzów. I ja mam takie... wrażenie, że moje zwierzęta są przekonane, że to jest naturalna i normalna sprawa, że wszyscy ludzie na świecie znają ich imię. Bo kto nie przychodzi od razu, o Malajka, o Mefi, o Mokosz i tak dalej. I Malajka po prostu istnieje po to, by świat ją uwielbiał. Ona przynajmniej jest o tym przekonana i ja jej tego zazdroszczę. To jest wspaniałe przekonanie. I od razu użyję Malajki do zaprezentowania pierwszej rzeczy. To jest czytnik chipów, którego używam. O, widzisz, tu się pokazał teraz numer chipa jej. Już koniec gwiazdowania, dobrze. I teraz można go wpisać do bazy i sprawdzić, czy dane zwierzę jest zarejestrowane. I można znaleźć tam numer telefonu właściciela i zadzwonić i powiedzieć mu: cześć, znalazłem twojego pieska. Jestem tu i tu, albo twojego kotka. I noszę go już przy kluczach, bo odkąd go mam, ilekroć go nie mam przy sobie, znajduję jakieś zwierzę, więc już tego nie robię. Tak, to jest takie moje widzimisię, żeby mieć taki sprzęt, bo to trochę ułatwia drogę znalezienia, tak? Bo znaczy drogę pomocy znalezionemu zwierzęciu, bo nie muszę już dzwonić na straż miejską albo zanosić zwierzęcia do weterynarza, żeby zczytał ten chip, jeżeli go w ogóle ma, tylko od razu sama sprawdzam, czy ma i mogę zareagować, tak? Pod tym kątem i też wyposażam w czytniki moich wolontariuszy. No i oczywiście wszystkie zwierzęta w fundacji wychodzą ode mnie zaczipowane. Tak?
Czy powinien być w ogóle obowiązek, twoim zdaniem, czipowania zwierzaków?
Zwierząt właścicielskich jak najbardziej. Uważam też, że to by się wiązało wtedy... musiałaby nastąpić wtedy też rewolucja w kwestii prawa dotyczącego kotów. Dlatego, że koty mają teraz absolutnie... strasznie nieudany status zwierząt, które mogą być wolno żyjące. Czyli ani dzikie, bo dzikie są rysie i żbiki, ani w pełni domowe, no bo przecież żyją na zewnątrz. Tylko, że problem polega na tym, że nie powinny, bo koty nie są elementem ekosystemu. To jest zwierzę inwazyjne, obce dla naszego systemu. Zgaduj, ile zwierząt w ciągu roku zabijają koty w Polsce. Takie właśnie, co sobie wychodzą na ogródki albo żyją jako bezdomne.
To pewnie w tysiące idzie.
W tysiącach? Optymista. 800 milionów.
Ale mówisz teraz o skali
Polski. Polski w roku. Około, no to jest jakieś tam zaokrąglenie, no bo około 600 milionów ssaków i jakichś tam gadów płazów i jeszcze 140 milionów ptaków. Tak. W Australii doprowadziły do wymarcia tak wielu rodzimych gatunków, które były tylko w Australii, nigdzie więcej, że koty się tam traktuje jak to nazwać? Jak szkodniki na równi jak szczury. Urządza się polowania. Ludzie wstawiają sobie na Facebooka zdjęcia, jak też mają, wiesz, garść kotów za ogony po tym, jak wystrzelili je z wiatrówek. Ale czemu ty płaczesz, Malajka?
Słuchaj, ja rozumiem, że ona nie jest do adopcji.
Niestety nie. Bardzo wielu się jeszcze zasadza na nią, bo jest cudownym kotkiem i zawsze jak ktoś do mnie przychodzi w gości, jakbym dostawała 5 zł za każdym razem, jak ktoś mówi, haha, ja ci ją zabiorę, też bym miała haciendę z basenem.
A w jaki sposób można zostać właścicielem?
Wolę słowo opiekun.
Opiekun, dobrze.
Znaczy wiadomo, właścicielem w świetle prawa jesteś właścicielem, tak? Zwierzę to jest element twojego majątku. Natomiast, wiesz, to zależy. Zależy, jakiego zwierzęcia chcesz być opiekunem, na czym ci zależy, jakie masz warunki.
A jeśli ktoś się zgłasza do ciebie, że chce zaadoptować na przykład tę kotkę lub tamtą, to ty sprawdzasz, rozmawiasz, masz jakiś...
Tak, oczywiście. Najpierw jest ankieta adopcyjna, bo potrzebuję wiedzieć podstawowe rzeczy na temat tego człowieka. Po pierwsze, jakie ma założenia względem kastracji, wypuszczania i żywienia. Czyli zwierzę musi być wykastrowane, niewychodzące, w przypadku kota oczywiście.
Ale ty zakładasz, że on mówi prawdę.
Tak, ale umowa stanowi, że mogę to sprawdzić też. Też informacją dla mnie jest na przykład to, że ktoś już ma zwierzę adoptowane z innej fundacji, więc ja na przykład mogę się skontaktować z tą fundacją, jeżeli potrzebuję. I też jakby, wiesz, jak już robisz to tyle lat, to widzisz po ludziach, kto jest albo już zdrowo walnięty na punkcie kotów, i wiesz, że masz do czynienia z wariatem, ale takim, że jak mu dasz tego kota, to będzie najlepiej traktowany kot na świecie. To jest mój ulubiony typ domów w ogóle. Tacy już wiesz. O, super. Mój kumpel, zresztą nie wiem, może kojarzysz z YouTube'a taką postać jak Gimper.
No, coś tak.
No to Gimper ma 2 koty ode mnie. Ja z nim się poznałam, jak pracowałam jeszcze w branży YouTube'owej. I Tomkowi ja bym mogła wszystkie koty spakować w worek, postawić pod drzwiami, zapukać i uciec, bo Tomek w tym roku robił remont domu, żeby w ścianach i w schodach przeprowadzić kociostradę. I ma taras, wiesz, katio dla kotów wielkości tego studia po prostu, bo koteczki, bo ma koteczki. I ja się boję, że zobaczy kolejnego, który mu się spodoba, Magda, i będzie kolejny kot do adopcji przez niego. Ma tych kotów teraz chyba z 6 czy 5. Jest strasznym kociarzem. Już z takim, wiesz, fiubździu na ich punkcie, to są najlepsze domy zawsze. I też na przykład wolę domy, w których wiem, że mam do czynienia z kimś, kto jest bardziej elastyczny i skłonny do tego, żeby się nauczyć, niż jak ktoś ma swoje jakieś tam strasznie sztywne przekonania i nie jest skłonny w żaden sposób ich zmienić.
A to trzeba mieć fiubździu, żeby stworzyć linię kocich perfum?
Ale płynne przejście do tematu. W Siubździu, żeby stworzyć kocie perfumy, to trzeba mieć na punkcie perfum przede wszystkim, chyba mi się wydaje.
A ty masz?
No trochę mam. To była moja kolejna pasja, niespodzianka w życiu, jaką sobie sama zagwarantowałam. Nawet nie pamiętam w sumie, z czego ona się wzięła. Po prostu tam, wiesz, szukałam perfum dla siebie pewnego dnia i nagle wydałam perfumy inspirowane moim kotem, który absolutnie nie ma ochoty tutaj z nami przebywać.
Ona jest teraz gdzieś tam
Za tobą.
Żartujesz?
Nie.
A jest. Ninka, przyjdziesz do mnie?
Malajka. Jazdeczko. Malajka.
Jest zainteresowana naszym realizatorem teraz. No dobrze.
Już wcześniej była, już podchodziła.
A bo to w porządku człowiek jest bardzo.
Malajka.
I dobrze mu z oczu patrzy. Ale słuchaj, a czy ja mogę?
Możesz, oczywiście.
A psiknij mi na...
Tylko nie rozcieraj, wiesz o tym. Możesz pomachać. Ciekawe, czy jakieś nuty rozpoznasz. To jest zapach inspirowany...
Bergamotka.
Bo znasz to słowo, tak? To jest zapach inspirowany czystym kocim futerkiem, które często jest nasiąknięte u mnie w domu albo kadzidełkami, albo moimi perfumami. To jest po prostu moje wyobrażenie na temat tego, jak pachnie. Taka, wiesz, no, koncepcja, tak wiadomo, że tak kot nie pachnie, ale właśnie malajka oznacza anioł, na pełnowymiarowym flakonie jest kot ze skrzydłami, właśnie na cześć imienia. Tutaj masz palo santo, drzewo sandałowe, bo ja bardzo lubię
drzewo. Tak właśnie myślałem, że drzewo sandałowe, tak.
Drzewo w perfumach. Masz trochę kadzidła, masz trochę piżma, figę, bo ja bardzo lubię perfumy figowe, bursztyn, wanilia, troszeczkę żółtych kwiatów, tam jest chyba lipa. Nie wiem, czy nie mimoza też przypadkiem, chyba mimoza też jest, tak.
A propos płynnych przejść, no to byłaby lipa, gdyby nie wpłaty ludzi na fundację, bo przecież utrzymanie takiej zgrai tych niechcianych zwierząt, no to jest jednak ogromny wysiłek finansowy przede wszystkim.
To prawda i cenię sobie bardzo to, że mogę liczyć na zaufanie miłośników fundacji i że zawsze są gotowi, żeby wesprzeć fundację, kiedy jest taka potrzeba. Całe szczęście rzadko kiedy miewam takie emergency, dlatego że dbam o to, żeby te finanse w fundacji były zabezpieczone, żeby zawsze była górka i jedyne co robię, na przykład jeżeli komunikuję jakieś potrzeby finansowe, które mam w danym momencie, to jest informacja, ta kasa jest, nie jest tak, że na przykład od tego, czy ktoś wpłaci, ja na przykład poddam zwierzę zabiegowi, nie. Wszystko zostanie zrobione na CITO, tak jak trzeba, u najlepszych specjalistów, bo kładę bardzo duży akcent na opiekę weterynaryjną, na profilaktykę też, zaraz zresztą opowiem tutaj o tych testach, które wzięłam. Więc mogę co najwyżej napisać, na to kasa jest, ale super by było, jakbyście wpłacili na poczet kolejnych wydatków i uzupełnili ten ubytek w górce. I to działa, bo uważam, że bardzo ważnym elementem mojej działalności jest to, że gospodaruję tymi pieniędzmi rozsądnie. Pod opieką fundacji w danym momencie jest tyle zwierząt, ile ja jestem po pierwsze w stanie ogarnąć finansowo, po drugie tak, żeby każdy było bezpieczne pod kątem, wiesz, higienicznym, izolacji, ale też przyjdziesz czy nie przyjdziesz. Mogę wziąć drugą kotkę, druga by ci siedziała cały czas na głowie.
Co, rozprasza cię?
Poczekaj, o co mi chodziło?
Słuchaj, to ja mam inny pomysł. To masz teraz minutę na to. To jest twoja kamera. Tak? To jest twoja kamera. Nie na zawsze, na ten moment.
No dobra, na minutę.
Tak. I mów, co chcesz. Apeluj.
Szanowni państwo, jeżeli jesteście opiekunami dla zwierząt domowych, niezależnie tego, w jakim gatunku, proszę pamiętajcie o tym, żeby wasze zwierzę było zaczipowane, żeby regularnie myć mu miskę z wodą, ponieważ na dnie osadza się muł. Pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej raz w roku robić badania profilaktyczne krwi, a jeżeli zwierzę jest starsze, żeby także zabierać je do kardiologa i robić chociaż raz w roku USG całej jamy brzusznej. Pamiętajcie, że koty to ściśli mięsożercy i powinny jeść mokrą karmę, ponieważ pobierają wodę z karmy. Pamiętajcie, że zwierzę to nie człowiek i nie możecie patrzeć na potrzeby emocjonalne swojego zwierzęcia przez taki sam filtr, jak patrzycie na potrzeby emocjonalne człowieka. Najgorsze, co może stać się zwierzęciu pod kątem behawiorystycznym, to to, że jest antropomorfizowane i uważamy, że zwierzę będzie potrzebowało albo chciało to, co my. Pamiętajcie, żeby nie wypuszczać kotów luzem, nie tylko ze względu na to, że niszczą środowisko, ale też ze względu na to, że mają rozum 2-letniego dziecka i nie powinny same wychodzić na dwór. I wpłaćcie duże pieniądze na moją fundację.
A pożegnamy się jednym z najpiękniejszych dźwięków na świecie. Mam? Mhm.
Malejka tak mruczy, ale teraz zwiedza. Mhm.
O proszę, przyszła na sam koniec.
Na sam koniec.
Magdalena Jaźwińska z fundacji Tymczasem u Magdy. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To był podcast Polskiego Radia.